znakiem krzyża, który zrobiliśmy na sobie, rozpoczynając tę Eucharystię, weszliśmy w liturgię Triduum Paschalnego. Trzy dni, które mogą zrewolucjonizować, przemienić nasze życie. Najważniejsze trzy dni w całym roku liturgicznym. Te trzy dni to jakby jeden dzień, bo celebrujemy jedno wydarzenie, które ma początek w Wieczerniku, a zakończy się zmartwychwstaniem, powstaniem zmartwych z grobu. Czym jest liturgia? Nasz pobyt tutaj nie jest przede wszystkim motywowany tym, że przyszliśmy, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, żeby umotywować bardziej naszą wiarę przez to, co usłyszymy w czasie homilii, przez odświeżenie sobie tych czytań, które opowiadają o najważniejszych wydarzeniach naszego zbawienia. Liturgia nie służy przede wszystkim temu. Liturgia nie służy również doznaniom estetycznym. Nie chodzi głównie o to, że usłyszymy ładne śpiewy, że zobaczymy ładne szaty, że ta liturgia jest bardziej dopracowana niż w zwyczajne dni czy też w niedzielę. O co tak naprawdę chodzi w liturgii? Chodzi o uczestnictwo, o aktualizację, bycie w wydarzeniach, które się rzeczywiście dokonały 2000 lat temu. Uczestnictwo. Weszliśmy zatem w liturgię paschalną, w liturgię męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Weszliśmy do naszej parafialnej świątyni, która w czasie każdej Eucharystii staje się wieczernikiem. Wieczernikiem, w którym Jezus umywa nogi apostołom. Dzisiaj umywa nogi nam. Z tego wieczernika dzisiaj przejdziemy razem z Jezusem do ogrodu Getsemani. Tam będziemy świadkami Jego pojmania. I będziemy czuwać razem z Nim w miejscu uwięzienia w Pałacu Arcykapłańskim. Nawet kiedy to wydarzenie, ta msza święta dzisiaj się zakończy, my dalej będziemy uczestnikami tej liturgii. Starajmy się o to, żeby tak było. Jutro będziemy przeżywać drogę krzyżową Jezusa, Jego skazanie na śmierć wcześniej. Wieczorem będziemy adorować krzyż tej świątyni. W sobotę będziemy czuwać przy grobie Jezusa, po to, aby w czasie liturgii, wieczerzy paschalnej, razem z Jezusem zmartwychwstać do nowego życia. Na tyle, na ile zaangażujemy się w tą liturgię, na tyle, na ile poczujemy się uczestnikami tego wydarzenia, a nie obserwatorami czy też statystami, zmartwychwstaniemy razem z Chrystusem w niedzielny poranek. Co niesie z sobą ta dzisiejsza liturgia? Ona koncentruje się na wieczerniku. Jesteśmy tam razem z apostołami, przeżywamy wieczerzę paschalną, która staje się Eucharystią. Dzisiejsze czytania mszalne zostały wybrane spośród wielu tekstów biblijnych Starego i Nowego Testamentu. Kościół wybrał właśnie takie, aby przeprowadzić nas w kierunku doświadczenia, czym tak naprawdę jest Eucharystia, i aby pomyśleć o tym najważniejszym sakramencie, o sakramencie, który Sobór Watykański II nazwał źródłem i szczytem całego chrześcijańskiego życia. To od Eucharystii tak naprawdę zależy jakość naszego życia. To Eucharystia jest termometrem tego, jak głęboko jesteśmy wierzący. Ale wieczernik to jest też miejsce ustanowienia sakramentu kapłaństwa i miejsce zesłania Ducha Świętego, ustanowienia sakramentu bierzmowania. Dzisiejsze czytania skupiają naszą uwagę przede wszystkim na Eucharystii. W kontekście tego pierwszego czytania z Księgi Wyjścia Kościół chce, abyśmy spojrzeli na Eucharystię w świetle starotestamentowej Paschy i zrozumieli Eucharystię jako nową Paschę. Dla Żydów Eucharystia była pierwszym świętem w roku liturgicznym, a zarazem najważniejszym świętem, celebrowanym w pierwszym miesiącu roku. Była świętem pielgrzymkowym, świętem, na które gremialnie z różnych zakątków świata pielgrzymowali Żydzi do Jerozolimy. Ale celebracja Eucharystii nie ograniczała się jedynie do świątyni. W świątyni składano baranka paschalnego i tego baranka trzeba było zabrać do domu, do siebie. Jeżeli rodzina była zbyt mała, jak słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, to Paschę należało spożywać z sąsiadami, z bliskimi. Zatem Eucharystia jest świętem wspólnotowym. Ona łączy świątynię, Kościół, Wieczernik z naszym domem rodzinnym, łączy nas z sąsiadami. To jest święto społeczne, to jest celebracja miłości Boga z bliźnimi. Święto Paschy w tej liturgii Starego Testamentu trwało 7 dni. Ono rozpoczynało się dniem przygotowania do Paschy i kończyło się dniem Przaśników. 7 dni. Liczba 7 w symbolice starotestamentowej to jest symbol pełni, całości. A zatem całe życie to jest Pascha. Całe życie jest celebracją Eucharystii. Nasza Eucharystia powinna się rozlewać na wszystkie minuty, sekundy naszego życia. Siedem dni to jest od niedzieli do niedzieli. To znaczy każdy dzień powinien być przeniknięty naszym uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii. Eucharystia nie rozpoczyna się wejściem do świątyni i nie kończy się zakończeniem Eucharystii i wyjściem ze świątyni. Ona powinna promieniować na całe nasze życie, na wszystkie chwile tygodnia, na wszystkie momenty naszego życia. Czym w istocie była Eucharystia dla ludzi Starego, była Pascha dla ludzi Starego Testamentu? Była świętem doświadczenia wyzwolenia, wyzwolenia z niewoli egipskiej. My również jesteśmy w różnych życiowych zniewoleniach, każdy z nas, takich czy innych. I Eucharystia jest dla nas sakramentem wyzwolenia, sakramentem uwolnienia od nałogów, od grzechów, od chorób. Jest sakramentem wyzwolenia i uzdrowienia. Samo słowo pasach, czasownik hebrajski, oznacza przede wszystkim przejście. Eucharystia i Pascha to jest przejście Pana w naszym życiu. To jest doświadczenie Pana w naszym życiu. Ale to słowo ma szerszy jeszcze zakres znaczeniowy. Ono oznacza w języku hebrajskim na przykład podskoczyć. Podskoczyć. Po to, aby osiągnąć coś więcej. Aby uchwycić coś więcej. Coś ważniejszego. To słowo może oznaczać też obejść coś. Wtedy, kiedy jest przeszkoda na drodze i nie mogę sobie poradzić, to Eucharystia służy temu, żeby stać się mocą do obejścia przeszkód życiowych. I to słowo pasach oznacza również schronienie. Eucharystia jest miejscem schronienia dla nas, jest miejscem ukojenia, jest ukryciem się pod Boże skrzydła. Interpretować Eucharystię w kontekście psalmu 116, który śpiewaliśmy przed chwilą. trzeba nam wiedzieć, że jest to ten sam psalm, którym Żydzi do dzisiaj modlą się w czasie wieczerzy sederowej, czyli wieczerzy paschalnej. Tym samym psalmem modlił się Jezus. Ten psalm rozpoczyna się od słów: czyń się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył, podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Te słowa naprowadzają nas na istotę mszy świętej. Mianowicie istotą jest dziękczynienie. Przychodzimy tutaj na Eucharystię z różnymi problemami, z różnymi życiowymi sprawami, ale to, czego Bóg od nas oczekuje przede wszystkim, to jest dziękczynienia. Abyśmy przychodzili w postawie wdzięczności za wszystko, co od Niego otrzymaliśmy. Nie przychodzimy tu przede wszystkim, żeby prosić, ale żeby dziękować. Za co dziękowali Izraelici? Dalsze zwrotki pokazują, że chodzi tutaj o wdzięczność za wyzwolenie z egipskiej niewoli. Więc dziękujemy przede wszystkim Bogu za te różnego rodzaju wyzwolenia, których dokonuje w naszym własnym życiu. Refren tego psalmu: kielich przymierza to krew Zbawiciela. Odsyła nas do rozumienia Eucharystii jako męki i śmierci Chrystusa. W czasie wieczerzy paschalnej każdy z dorosłych uczestników tego wydarzenia 4 razy pił wino z kielicha. Wino w tej symbolice Starego Testamentu oznacza obfitość, ale też uczestnictwo w Bożych obietnicach, w obietnicach czasów ostatecznych. Tutaj w tym refrenie wino jest pokazane jako krew Zbawiciela. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. We krwi Chrystusa, który staje się barankiem paschalnym, Bóg dokonuje, zawiera nowe przymierze z człowiekiem. We krwi Zbawiciela. I przejdźmy już do dzisiejszej Ewangelii. Zastanawiające jest to, że w tej Ewangelii, w Ewangelii według świętego Jana, nie ma w ogóle tekstów, słów mówiących o ustanowieniu Eucharystii. One są w liście, w pierwszym liście do Koryntian, we fragmencie, który słyszeliśmy, i są w Ewangeliach, w 3 pierwszych Ewangeliach, w Ewangeliach synoptycznych. Natomiast brak ich w Ewangelii według świętego Jana. To jest bardzo dziwne. Możemy pytać, dlaczego te słowa ustanowienia Eucharystii się tutaj nie znalazły. Otóż myślę, że dlatego, że Eucharystia, jak dowodzi tego właśnie pierwszy list do Koryntian i Ewangelia synoptyczne, była już celebrowana w Kościele pierwotnym. Była interpretowana i rozumiana jako Pascha żydowska. I Jan Ewangelista chciał pokazać nowy, pełniejszy sposób rozumienia Eucharystii. Nie tylko jako żydowskiej Paschy, ale jako uczty miłości. Ten fragment, który słyszeliśmy, to jest początek tak zwanych mów pożegnalnych Jezusa, które ciągną się od 13 rozdziału Ewangelii według świętego Jana aż do rozdziału 17. Cała akcja rozgrywa się w wieczerniku. I w zasadzie Jezus dokonuje w tym wieczerniku jednej czynności. Obmywa apostołom nogi i później tylko do nich mówi. Nie robi tam już nic więcej. A zatem te dalsze słowa Jezusa w wieczerniku są tylko komentarzem do tego gestu obmycia nóg apostołom. Co ten gest oznacza? My za chwilę będziemy świadkami tego gestu, jego uczestnikami. Ksiądz Bogdan obmyje nogi wybranym parafianom. Ale czujmy się, że to sam Jezus Chrystus obmywa nogi nas wszystkich. W tamtej kulturze, w tamtej cywilizacji, w cywilizacji śródziemnomorskiej, czynność obmycia nóg była zarezerwowana dla niższego rangą sługi albo dla niewolnika. To niewolnik, to sługa obmywał nogi swego pana. To dlatego możemy zrozumieć zachowanie świętego Piotra, który mówi: nigdy nie będziesz mi obmywał nóg. Nie mieściło mu się w głowie, że Jezus może przyjąć wobec niego taką właśnie postawę. My dziś żyjemy w świecie nieshierarchizowanym, w świecie, w którym nie ma podziału na klasy. Więc ten tekst tak mocno do nas nie przemawia. Natomiast dla tamtych ludzi był to szok. Opór Piotra wydaje się być normalny, czymś normalnym. Jezus staje się sługą, staje się najmniejszym spośród nich. Przyjmuje postać sługi, przyjmuje funkcję sługi. Obmywając nogi, mówi na końcu, że dał im przykład, jak mają postępować oni wobec siebie nawzajem. To jest gest uniżenia, gest pokory, gest miłości. Każda Eucharystia, w której uczestniczymy, jest momentem, kiedy Chrystus obmywa nam nogi, kiedy czyni ten gest wobec nas, gest miłości. Stajemy się wtedy Jego umiłowanymi uczniami i nimi jesteśmy. Ale w zamian Jezus oczekuje, żebyśmy taką postawę przyjmowali wobec naszych bliźnich. Kiedy wrócimy do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych sąsiadów. Gest miłości. Eucharystia, msza święta, jest więc przede wszystkim ucztą miłości. Jest miejscem i czasem liturgicznym, do którego Jezus nas zaprasza po to, aby dzielić się z nami swoją miłością. I abyśmy napełnieni Jego miłością mogli iść do świata, do innych, do naszych bliźnich i dawać tę miłość innym. Nie jest to gest teoretyczny, bo w czasie Eucharystii przyjmujemy ciało i krew Jezusa. Kiedy je przyjmiemy, to obiegiem naszej krwi docierają do każdej komórki naszego ciała. A zatem sami stajemy się miłością, stajemy się żywymi monstrancjami Jezusa Chrystusa. I dzięki temu tą miłością możemy dzielić się z naszymi bliźnimi. Możemy ich miłością obdarowywać. I taki jest najgłębszy sens tego, co wydarzyło się w Wieczerniku i co powinno wydarzać się w naszym własnym życiu. Amen.